Etyka charakteru zakłada, że istnieją podstawowe zasady skutecznego działania i tylko ci osiągną prawdziwy sukces i trwałe szczęście, którzy je poznają i na ich podstawie zbudują swój charakter. Jednak krótko po I wojnie światowej zasadniczy pogląd na sukces przesunął się od etyki charakteru w kierunku czegoś, co można nazwać etyką osobowości. Sukces stał się bardziej funkcją osobowości, prezentowanego na zewnątrz wizerunku, postawy i zachowania, umiejętności i technik, które naoliwiają stosunki międzyludzkie. Prace w tej dziedzinie poszły w dwóch podstawowych kierunkach. Pierwszy to techniki oddziaływania w związkach i w grupach, public relations. Drugi, pozytywna postawa lub pozytywne myślenie, PMA, Positive Mental Attitude. Wyrazem tej filozofii były inspirujące i czasami wartościowe maksymy, jak choćby uśmiech zjednuje więcej przyjaciół niż nachmurzona twarz, czy cokolwiek ludzki umysł stworzy i w cokolwiek uwierzy, człowiek może osiągnąć. Inne ujęcia są w oczywisty sposób manipulacyjne, wręcz złudne, zachęcające ludzi do zdobywania sympatii sposobem, do fałszywego interesowania się czyimś hobby, po to by wkraść się w łaski, do używania siły wzroku lub do onieśmielania innych. Część tej literatury uznawała wprawdzie charakter za jeden z elementów zapewniających sukces. Odmawiano mu jednak wiodącej i katalitycznej roli. Jeśli odwoływano się do etyki charakteru, to na zasadzie frazesów. Główny nacisk kładziono zaś na techniki wpływania na innych, strategię władzy, zdolność komunikacji i pozytywne nastawienie. Zdałem sobie sprawę, że właśnie z etyki osobowości podświadomie czerpaliśmy nasze metody postępowania z synem. Kiedy zaś zgłębiłem różnicę między etyką osobowości i etyką charakteru, zrozumiałem, że oboje z Sandrą ocenialiśmy nasze dzieci według społecznych standardów, których to nasz syn nie spełniał. Nasz wizerunek siebie samych i rola dobrych, troskliwych rodziców były jeszcze silniejsze niż nasz wizerunek naszego syna i pewnie na niego wpływały. Znacznie więcej niż tylko dobro syna kryło się za naszym sposobem widzenia i traktowania tego problemu. W czasie rozmów uświadomiliśmy sobie nie bez bólu przemożny wpływ naszych charakterów i motywów działania na sposób, w jaki postrzegaliśmy naszego chłopca. Wiedzieliśmy, że myślenie według porównań społecznych nie było zgodne z naszymi głęboko wyznawanymi wartościami i mogło doprowadzić do tworzenia się w nas warunkowej miłości, a w konsekwencji do zmniejszenia poczucia własnej wartości naszego syna. Zdecydowaliśmy zatem skoncentrować wysiłki na nas samych, nie na naszych metodach, ale na motywach działania i sposobie, w jaki postrzegamy syna. Zamiast zmieniać chłopca, spróbowaliśmy raczej stanąć z boku, oddzielić nas od niego, odczuć jego tożsamość, indywidualność, odrębność i wartość. Myśląc głęboko i wspierając to wiarą i modlitwą, zaczęliśmy widzieć naszego syna w wymiarach jego własnej niepowtarzalności. Zobaczyliśmy w nim niezmierzone pokłady możliwości, które może realizować z własną szybkością we właściwym sobie tempie. Postanowiliśmy sami się uspokoić i dać spokój jemu, pozwolić, by wyłoniła się jego własna osobowość. Naszą przyrodzoną rolę ujrzeliśmy we wspieraniu go, docenianiu i cieszeniu się nim. Świadomie roztrząsaliśmy motywy naszego działania oraz pielęgnowaliśmy wewnętrzne źródło własnego poczucia bezpieczeństwa, żeby poczucie wartości każdego z nas nie zależało od tego, czy społeczeństwo akceptuje zachowanie naszych dzieci. Gdy zarzuciliśmy stary sposób postrzegania naszego syna i rozwinęliśmy nowy, oparty na motywach płynących z podstawowych wartości, inne uczucia stały się naszym udziałem. Zamiast oceniać go i porównywać, cieszyliśmy się nim. Przestaliśmy dopasowywać go do naszych o nim wyobrażeń i mierzyć w kategoriach społecznych oczekiwań. Zaniechaliśmy także ugładzonego, pozytywnego manipulowania nim w kierunku akceptowanego społecznie modelu, uznając go za dostatecznie zdolnego, by mógł zmagać się z życiem. Przestaliśmy chronić go przed kpinami innych. Przyzwyczajony do naszej opieki przechodził ciężkie chwile, czemu dawał wyraz, a co my rozumieliśmy i akceptowaliśmy, nie zawsze jednak reagując pomocą. Nie musimy cię bronić. mówiło teraz nasze zachowanie. Jesteś ogólnie w porządku, na pewno sobie poradzisz. Brzmiało niewypowiedziane przesłanie. W miarę upływu tygodni i miesięcy chłopiec poczuł się całkiem bezpiecznie i pewnie. Rozkwitał we własnym czasie, z najlepszą dla siebie szybkością. Wreszcie zaczął się wyróżniać także według społecznych kryteriów oceny. W nauce, w kontaktach z innymi i w sporcie, a szybkość i poziom jego rozwoju wychodziły poza granice tzw. naturalnych procesów rozwoju. W kolejnych latach był często wybierany do szkolnego samorządu. Reprezentował swoją szkołę na krajowych zawodach sportowych, a na świadectwach miał wyłącznie oceny bardzo dobre. Wykształcił też w sobie ujmujący, prostolinijny sposób bycia, który zapewniał mu bezkonfliktowe stosunki z ludźmi. Oboje z Sandrą uważamy, iż godne społecznej pochwały osiągnięcia naszego syna były raczej radosnym wyrażaniem uczuć na swój temat, niż odpowiedzią na społeczne wymogi. Było to dla nas obojga zdumiewające doświadczenie życiowe, które okazało się niezwykle przydatne w przyszłości, zarówno przy wychowywaniu pozostałych naszych dzieci, mamy ich 9, jak i w innych rolach społecznych. Wniosło ono do naszej świadomości istotne rozróżnienie pomiędzy sukcesem w znaczeniu etyki osobowości i w znaczeniu etyki charakteru. Nasze głębokie przeświadczenie w tej materii znakomicie wyrażone zostało w psalmie „Szukaj gorliwie swojego serca, ponieważ z niego płyną wszystkie przejawy życia”. Pierwotna i wtórna wielkość. Doświadczenia z synem, studia nad percepcją i lektura literatury sukcesu spowodowały w moim życiu efekt aha, gdy nagle wszystko jakby samo trafia na właściwe miejsce. W jednej chwili zobaczyłem przemożne działanie etyki osobowości i pojąłem subtelne, często nieuświadamiane rozbieżności między tym, co uznaję za prawdę, czego nauczyłem się dawno jeszcze jako dziecko i co zapadło głęboko w moje wewnętrzne poczucie wartości, a filozofią doraźnych środków, która na co dzień mnie otacza. Pojąłem, dlaczego to, czego uczyłem przez lata i co uważałem za skuteczne, często nie zgadzało się z popularnymi sądami na podobny temat. Nie twierdzę, że elementy etyki osobowości, indywidualny rozwój, usprawnianie technik komunikowania się z ludźmi, nauka strategii działania i myślenie pozytywne nie są użyteczne, a czasami wręcz kluczowe dla osiągnięcia celu. Owszem, są. Jednak są to wtórne, niepierwotne cechy. Może wykorzystując możliwość budowania nowych rzeczy na podstawach tego, co stworzyły poprzednie generacje, tak bardzo pochłonęła nas nasza budowa, że zapomnieliśmy o fundamentach, które ją podtrzymują. A może, zbierając długo plony czegoś, co nie my sialiśmy, zapomnieliśmy, że jednak trzeba i siać. Jeśli chcę, by inni mnie słuchali, pracowali lepiej, mieli wyższą motywację, lubili mnie i siebie nawzajem, stosuję strategie i taktyki wpływania na nich, lecz mój własny charakter jest z gruntu skażony, naznaczony dwulicowością i nieszczerością. To na dłuższą metę nie mogę działać skutecznie. Moja obłuda zrodzi nieufność i nawet gdy stosować będę tak zwane techniki dobrych stosunków, wszystko co zrobię postrzegane będzie jako manipulowanie. Nie zmieni tego ani krasomówstwo, ani nawet dobre intencje. Tam, gdzie nie ma zaufania lub jest ono niewielkie, nie ma podstawy do prawdziwego, trwałego sukcesu. Jedynie dobro tkwiące u podstaw da moc wszelkim technikom. Koncentrowanie się wyłącznie na technikach przypomina wkuwanie tuż przed egzaminami. Wprawdzie można się tak prześliznąć przez szkołę, czasem nawet mieć dobre stopnie, jednak bez codziennej, gruntownej nauki nie osiągnie się dobrej znajomości przedmiotu, ani nie posiądzie światłego umysłu. Czy pomyślałeś kiedyś, jak absurdalna byłaby próba podobnego opędzania obowiązków pracy na roli? Zapomnieć wysiać na wiosnę. Bawić się przez całe lato, a dopiero jesienią odpracować, zbierając plon. Gospodarstwo rolne jest naturalnym systemem. Trzeba coś włożyć, by zapoczątkować przebieg procesu. Zbiera się zawsze to, co się posieje. Nie ma krótszej drogi. Ta sama zasada obowiązuje w zachowaniach ludzi i w ich wzajemnych stosunkach. One również są naturalnym systemem podlegającym prawu zbioru. Umiejętne manipulowanie w zakresie ustalonych przez ludzi zasad gry może na krótką metę ułatwić życie w sztucznie stworzonych systemach społecznych, takich jak szkoła. Można zastosować etykę osobowości w sporadycznych lub krótkotrwałych stosunkach międzyludzkich, wejść w nie i wywołać dobre wrażenie, korzystając z wdzięku, zręczności czy udanego zainteresowania czyimś hobby. Istnieją szybkie i łatwe techniki, które są przydatne w chwilowych sytuacjach. Jednakże w związkach długotrwałych te wtórne cechy nie mają trwałej wartości. Gdy brak wewnętrznej uczciwości i autentycznej siły charakteru, wyzwania życiowe powodują, że prawdziwe motywy wychodzą na jaw i krótkotrwały sukces zmienia się w nieudany związek. Wielu ludziom, posiadającym wielkość wtórną, społeczne uznanie dla ich zdolności, brakuje wielkości pierwotnej, czyli dobrego charakteru. Wcześniej czy później ujawnia się to w ich długotrwałych związkach ze współpracownikami, ze współmałżonkiem, przyjacielem czy dorastającym dzieckiem przechodzącym burzliwie okres poszukiwania własnej tożsamości. Charakter bowiem jest najbardziej wymowny. Jak to ujął Emerson, to kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz.